ożywcza bryza wśród fal. Przyjdź Duchu Święty i bądź wśród nas. Niech ogień miłości płonie w nas. Przy Tobie na zawsze opuści mnie strach. Chcę być z Tobą blisko, daj jakiś znak. Przy Tobie na zawsze opuści mnie strach. Chcę być z Tobą blisko, daj jakiś znak. Przebryza wśród fal. Przyjdź Duchu Święty i bądź wśród nas. Niech ogień miłości płonie w nas. Przy Tobie na zawsze opuści mnie strach. Chcę być z Tobą blisko, daj jakiś znak. Przy Tobie na zawsze opuści mnie strach. Chcę być z Tobą blisko, daj jakiś znak.
Święcie postępował, pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre.
Duchu Święty, przyjdź, napełnij nas i prowadź w rozważaniu treści katechizmu, a my trwamy w rozważaniu pierwszej części zatytułowanej Wyznanie Wiary. Dział pierwszy, wierzę, wierzymy, dział drugi już, Wyznanie Wiary Chrześcijańskiej. Rozdział pierwszy, wierzę w Boga Ojca, paragraf czwarty, Stwórca. Dziś temat katecheza o stworzeniu. Rozpoczynamy od punktu 279. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To pierwszy werset Księgi Rodzaju. Tymi uroczystymi słowami zaczyna się Pismo Święte. Symbol wiary podejmuje te słowa, wyznając Boga Ojca Wszechmogącego jako Stwórcę nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Powiemy więc najpierw o Stwórcy, następnie o Jego stworzeniu, a w końcu o upadku na skutek grzechu, od którego, aby nas wybawić, przyszedł Jezus Chrystus, Syn Boży. Stworzenie jest podstawą wszystkich zbawczych zamysłów Bożych, początkiem historii zbawienia, osiągającej punkt kulminacyjny w Chrystusie. I odwrotnie, misterium Chrystusa jest decydującym światłem oświecającym tajemnicę stworzenia. Ono objawia cel, dla którego na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Od początku Bóg miał na względzie chwałę nowego stworzenia w Chrystusie. Dlatego właśnie czytania Wigilii Paschalnej, która jest celebracją nowego stworzenia w Chrystusie, zaczynają się od opisu stworzenia. W liturgii bizantyjskiej opis stworzenia stanowi zawsze pierwsze czytanie Wigilii Wielkich Świąt Pana. Według świadectw pierwszych tekstów w taki sam sposób przygotowywano katechumenów do chrztu. Katecheza o stworzeniu ma pierwszorzędne znaczenie. Odnosi się do samych podstaw życia ludzkiego i chrześcijańskiego, ponieważ rozwija odpowiedź wiary chrześcijańskiej na podstawowe pytanie, jakie stawiali sobie ludzie wszystkich czasów. Skąd pochodzimy? Dokąd idziemy? Jaki jest nasz początek? Jaki jest nasz cel? Skąd pochodzi i dokąd zmierza wszystko, co istnieje? Dwa pytania. Pytanie o początek i pytanie o cel są nierozdzielne. Obydwa decydują o sensie i ukierunkowaniu naszego życia i sposobu naszego działania. Zagadnienie początków świata i człowieka jest przedmiotem licznych poszukiwań naukowych, które wspaniale wzbogaciły naszą wiedzę o wieku i wymiarach wszechświata, o powstaniu form żywych, o pierwszym pojawieniu się człowieka. Odkrycia te skłaniają nas do coraz głębszego podziwu dla wielkości Stwórcy, do dziękczynienia za wszystkie jego dzieła oraz za rozum i mądrość, jakich udziela on uczonym i badaczom. Mogą oni powiedzieć za Salomonem: on mi dał bezbłędną znajomość rzeczy, poznać budowę świata i siły żywiołów. Pouczyła mnie bowiem mądrość sprawczyni wszystkiego. Na wielkie zainteresowanie tymi poszukiwaniami szczególnie silny wpływ wywierają zagadnienia dotyczące innego porządku, który przekracza zakres nauk przyrodniczych. Ważne jest nie tyle poznanie, kiedy i w jaki sposób wyłoniły się materialnie kosmos, kiedy pojawił się w nim człowiek, co raczej odkrycie, jaki jest sens tego początku. Czy rządzi nim przypadek, ślepe przeznaczenie, anonimowa konieczność, czy też transcendentny, rozumny i dobry byt nazywany Bogiem? A jeżeli świat wywodzi się z mądrości i dobroci Bożej, to dlaczego istnieje zło? Skąd pochodzi? Kto jest za nie odpowiedzialny? Czy można się od niego wyzwolić? Od początku wiara chrześcijańska została poddana konfrontacji z odpowiedziami na pytanie o pochodzenie świata, różniącymi się od jej odpowiedzi. W starożytnych religiach i kulturach znajdują się liczne mity dotyczące tego zagadnienia. Niektórzy filozofowie utrzymywali, że wszystko jest Bogiem, że świat jest Bogiem lub że stawanie się świata jest wstawaniem Boga. To tak stawaniem się Boga, tak zwany panteizm. Inni stwierdzali, że świat jest konieczną emanacją Boga. Wypływa z tego źródła i powraca do niego. Inni jeszcze przyjmowali istnienie dwóch wiecznych zasad dobra i zła, światła i ciemności, nieustannie walczących ze sobą, dualizm, manicheizm. Według niektórych z tych koncepcji świat, a przynajmniej świat materialny, jest zły. Powstał w wyniku upadku, a zatem należałoby go odrzucić lub oderwać się od niego, to gnoza. Inni przyjmują, że świat został uczyniony przez Boga, ale w taki sposób jak zegar przez zegarmistrza, który uczyniwszy go, pozostawił go samemu sobie. To deizm. Są wreszcie tacy, którzy nie przyjmują żadnego transcendentnego początku świata, ale widzą w nim czystą grę materii, która istnieje wiecznie. To materializm. Wszystkie te próby interpretacji świadczą, jak trwałe i powszechne są pytania dotyczące początków świata. To poszukiwanie jest właściwością człowieka. Z pewnością rozum ludzki jest zdolny do znalezienia odpowiedzi na pytanie o początki świata. Istnienie Boga Stwórcy można bowiem poznać w sposób pewny z jego dzieł, dzięki światłu rozumu ludzkiego. To o tym mówi już Sobór Watykański I. Chociaż to poznanie często jest zaciemnione i zniekształcone przez błąd. Dlatego wiara przychodzi, by umocnić i oświecić rozum w poprawnym poznaniu tej prawdy. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. To 11 rozdział listu do Hebrajczyków, 3 werset. Prawda o stworzeniu jest tak ważna dla całego życia ludzkiego, że Bóg w swojej łaskawości zechciał objawić swojemu ludowi to, co pożyteczne jest wiedzieć na ten temat. Poza naturalnym poznaniem Stwórcy, które każdy człowiek może posiąść, Bóg stopniowo objawiał Izraelowi tajemnice stworzenia. Ten, który wybrał patriarchów, który wyprowadził Izraela z Egiptu, a wybierając Izraela, stworzył go i uformował, objawia się jako ten, do którego należą wszystkie ludy ziemi i cała ziemia, jako ten, który sam stworzył niebo i ziemię. Objawienie prawdy o stworzeniu jest więc nieodłączne od objawienia i urzeczywistnienia przymierza jedynego Boga z jego ludem. Prawda o stworzeniu została objawiona jako początek tego przymierza, jako pierwsze i powszechne świadectwo miłości wszechmogącego Boga. Prawda o stworzeniu wyraża się więc z coraz większą mocą w orędziu proroków, w modlitwie psalmów, w liturgii, w refleksji mądrościowej narodu wybranego. Wśród wszystkich wypowiedzi Pisma Świętego o stworzeniu, trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju zajmują wyjątkowe miejsce. Z literackiego punktu widzenia teksty te mogą mieć różne źródła. Autorzy natchnieni umieścili je na początku Pisma Świętego tak, żeby swoim uroczystym charakterem wyrażały prawdy o stworzeniu, jego początku i jego celu w Bogu, jego uporządkowaniu i jego dobroci, o powołaniu człowieka, a w końcu prawdy o dramacie grzechu i nadziei zbawienia. Czytane w świetle Chrystusa, w jedności Pisma Świętego i w żywej tradycji Kościoła, wypowiedzi te pozostają pierwszorzędnym źródłem katechezy o tajemnicach początku stworzenia, upadku i obietnicy zbawienia. To tyle, jeżeli chodzi o tekst katechizmu, a za chwilę krótka refleksja. Pierwszym zagadnieniem jest to kluczowe i początkowe dotyczące faktu Stwórcy Boga. To znaczy, że Bóg jest Stwórcą. Nie, że Bóg został stworzony, tylko że Bóg jest Stwórcą. I to jest sam początek, który musimy gdzieś przyjąć czy założyć. Musimy. To jest trochę tak jak w zadaniach matematycznych, kiedy rozwiązujemy zadania matematyczne i potrzebujemy pewne stałe. Kiedy zrobimy błąd w stałych, wtedy choćbyśmy nawet w bardzo dobry sposób przeprowadzili cały tok rozumowania i uzyskali wynik, to on będzie niewłaściwy, dlatego że na początku chociażby wartość liczby pi została przez nas przedstawiona inna niż faktyczna. To nie 3,14, tylko na przykład 3,15 albo 3,13. I wtedy już cały wynik wyjdzie nam zły, wyjdzie nam niewłaściwy. Jeżeli nawet do najwspanialszej maszyny liczącej włożymy błędne dane, to nigdy nie wyjdzie nam poprawny wynik. Dlatego też katechizm na samym początku mówi nam, Bóg jest stwórcą. I tę prawdę uznajemy jako chrześcijanie, tę prawdę uznajemy jako katolicy. Świat nie jest efektem przypadku. Nie jest efektem losowości. Bo nawet jeżeli to prawo tejże losowości musiałoby być w jakiś sposób i przez kogoś określone. Materia, która miałaby dać początek istnienia, również skądś musiała się wziąć. Więc podążając drogą świętego Tomasza, cofając się do początków, zawsze będziemy potrzebowali tego pierwszego. Tego, który jest i który był, który istnieje odwiecznie i który dał początek światu. I rzeczywiście z perspektywy naukowej fascynująca jest rzeczywistość poszukiwania początków istnienia świata, początków istnienia człowieka, początków istnienia materii, istnienia życia na Ziemi. Wreszcie dlaczego akurat glob ziemski jest tą rzeczywistością, która daje możliwość rozwinięcia się biologicznego życia, gdyby choć niewiele centymetrów został przeniesiony na orbitę bliżej lub dalej od Słońca, to życie mogłoby już nigdy na nim nie wystąpić, bo warunki atmosferyczne nie byłyby odpowiednie. Pytanie o to, w jaki sposób świat jest skonstruowany, czy Ziemia jest jedyną planetą zamieszkałą przez stworzenia we wszechświecie i w kosmosie, jaki jest kształt kosmosu, jak daleki on jest, ile jeszcze jest się w stanie w nim zmieścić, czy będzie istniał zawsze, czy się kurczy, czy się rozszerza, czy będziemy funkcjonowali, czy nie. To są pytania, które nurtują ludzkość od samego początku, ale te pierwotne pytania, po co jesteśmy, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy, to pytania, które zaszczepione w sercach ludzkich od samego początku ich istnienia, przez ich twórcę i stwórcę, po to, aby te pytania nurtowały człowieka, który chce poszukiwać więcej i więcej, dalej i dalej. Po to, aby przez piękno stworzenia poznawać Stwórcę. Po to, aby przez prawdy, fakty, wydarzenia swojego życia zwracać się do tego, który to życie dał. Zwracać się do tego, który to życie stworzył. I to jest, siostry i bracia, niesamowite. W człowieku od zawsze jest to pragnienie poznania wiedzy dotyczącej przyszłości, ale też i historii, jaki jest początek i jaki jest kres. Ale odpowiedzią na te wszystkie pytania jest Bóg Stwórca, bo tak jak czytaliśmy, początek Księgi Rodzaju, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg Stwórca. Dlaczego Bóg stworzył? Po to, żeby mógł kochać. Po to, żeby mógł swoją miłością dzielić się. Po to, żeby relacja miłości, która jest w Trójcy, mogła zostać przelana na stworzenie. I po to, żeby ta miłość mogła zostać odwzajemniona. To jest niesamowita prawda właśnie o stworzeniu. Bóg stwarza świat nie po to, żeby się nim pobawić. nie stwarza świata z nudów. Nie stwarza świata, tak jak mówili deiści, jako jedynie pewien mechanizm, zabawkę, las w słoiku. Teraz modne są takie aranżacje roślinne, zamknięte w szklanym, zamknięte w szklanej kuli, w szklanym słoju, przytkane korkiem, mikroekosystemy, które mają sobie same regulować i mają być same sobie odpowiednie i wystarczające. Jak akwarium o wielkiej powierzchni, które wytwarza pewien ekosystem, gdzie już samo nakręca się i żyje, a człowiek może jedynie obserwować to, co się w środku dzieje. Nie. Nie taki świat stworzył Bóg. Bóg stworzył świat jako owoc swojej miłości. Jako owoc miłości Trójcy Świętej. Świat, który ma być tą przestrzenią doświadczania, okazywania i przeżywania miłości. A człowiek jako korona stworzenia. Z jednej strony miłości Bożej owoc, ale z drugiej strony też ten, który chce w tej miłości się zanurzyć. Który chce tę miłość Bożą przekazywać dalej, samemu ją najpierw doświadczając. Dlatego też, drodzy, kiedy mówimy o stworzeniu świata, chcemy przede wszystkim na uwadze mieć to, że Bóg daje nam też możliwość jako ludziom w tym pragnieniu poznawania początków doświadczać swojej obecności. Poprzez niezwykłość mechanizmów istniejących na świecie, poprzez niezwykłość tych wszystkich rzeczywistości, które zachodzą od tych praw najmniejszych po te prawa największe. Ale siostry i bracia, to jest niesamowite i to jest moim zdaniem kolejny dowód na wielkość i potęgę Pana Boga, że nawet te prawa najprostsze, rządzące chociażby komórkami, wirusami, prawa o świadomości, których nawet nie mamy w większości, które sprawiają, że komórka jest się w stanie rozmnażać, DNA jest się w stanie dzielić. Nikt nad tym w cudzysłowie nie siedzi i nie mówi, teraz ty masz się podzielić w taki i w taki sposób. Nie. Mechanizm naturalny, który nakręca tę całą rzeczywistość świata, począwszy od jednej najmniejszej cząsteczki, która się składa, która się obraca, która ma swoją energię, ta energia, która się wyzwala z atomów pierwiastki, z pierwiastków związki, ze związków. Mamy już konkretne przedmioty. Albo organizm, białka, świat. Biologia pokazuje nam, jak to pięknie wszystko jest złożone. Do tego, kiedy popatrzymy na rzeczywistość fizyczną i chemiczną, patrzymy, jak świat staje się niesamowitą grą tych wszystkich rzeczywistości zbierających się razem, przecinających się jak różne linie przecinające się w jednym punkcie, w punkcie stworzenia. Czym żeby były fizyczne prawa, jeżeli nie oddziaływałyby na świat, na człowieka, prawo przyciągania, prawo Archimedesa? Czymże byłyby zależności chemiczne, gdyby nie funkcjonowały w świecie? Nie sprawiały, że organizm ludzki na przykład funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, że rośliny są w stanie światło słoneczne przetwarzać na energię. Czym żeby to było wszystko, gdyby nie stworzenie? Cykl powiązań, łańcuchów pokarmowych, zależności azotowych w świecie, w przyrodzie, rzeczy, na których tak często nie zwracamy uwagi. Kto z nas myśli o tym, że w glebie są bakterie, które absorbują azot i są też takie, które je wydalają po to, żeby mogła funkcjonować atmosfera, po to, żeby mogły rośliny się rozwijać, które z kolei stają się pokarmem dla zwierząt, które to z kolei stają się pokarmem dla ludzi albo dla innych zwierząt. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdej setnej sekundy naszego życia miliony, jak nie miliardy procesów chemicznych, które zachodzą dookoła nas i w nas, bez naszej świadomości, są dowodem geniuszu Stwórcy, a nie przypadku. I to też sobie trzeba jasno powiedzieć, to, że Bóg jest Stwórcą, wcale nie przeczy temu, że świat się rozwija, temu, że świat ewoluuje. Bo piękno i geniusz stworzenia i Stwórcy polega na tym, że Bóg, wykorzystując świat, jego procesy, potrafi go w odpowiedni sposób pokierować. Kiedy sięgamy do opisu Księgi Rodzaju, to oczywiście musimy pamiętać o tym, że Księga Rodzaju to nie jest książka historyczna, to nie jest kronika. Ale to jest księga mówiąca nam prawdę o tym, że Bóg jest Stwórcą. Że zarówno świat, jak i człowiek są chciani i kochani. Że są oni wyrazem i owocem miłości Boga. Ale mówią nam o tym też, że człowiek temu Bogu się przeciwstawił, idąc za tym, co złe, wybierając grzech. Stąd też, drodzy, patrzmy na Boga jako na Stwórcę. Naszego Stwórcę. Nie kogoś, kto na podstawie jakiejś losowej gry stworzył świat i teraz jak marionetkami, pociągając za sznurki, bawi się nim. Ale dał nam przepiękny owoc miłości. Miłości cały czas ożywiającej, miłości podtrzymującej, miłości, która jest pięknem. I my jako stworzenie, patrząc na wszystko, co jest dookoła, nawet patrząc na nas samych, powinniśmy się zachwycić Stwórcą, który dał nam życie. A sięgając do Słowa Bożego i do prawd objawionych, konfrontując i zestawiając je ze światem, przepięknym światem, który jest dookoła nas, zachwycać się tym pięknem Bożego stworzenia.